Słuchasz Weszło FM.
Akademia Weszło Junior, odcinek 10, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, a dziś w studio Radia Weszło FM pierwsza kobieta w historii Akademii Weszło Junior, Patrycja Jeziak, dietetyk młodych sportowców. Witaj, Patrycja.
Dzień dobry, witam.
Patrycję pewnie znacie z Weszło Junior, bo udzielała się w cyklu Rodzizna Medal. W naszej redakcji najbardziej z jej przyjazdu dzisiaj tutaj ucieszył się Samuel, także jesteście chyba umówieni, prawda, na jakąś sesję indywidualną z Samuelem. Ale dzisiaj nie o diecie dla młodych dziennikarzy, tylko o diecie dla młodych sportowców głównie, chociaż przejdziemy też pewnie do sportowców amatorów, bo audycja o szkoleniu dziś, w której tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy pomóc młodym i nie tylko młodym sportowcom, piłkarzom. Na początek może, Patrycja, przedstaw się naszym słuchaczom, jeśli ktoś nie miał do czynienia z tobą wcześniej.
No to tak jak już wspomniałeś, jestem dietetykiem młodych sportowców, więc w swojej pracy skupiam się głównie na młodych sportowcach, nie tylko piłkarzach. No ze względu tutaj na specyfikę radia będziemy mówić o młodych piłkarzach. Natomiast jestem magistrem wychowania fizycznego o specjalności dietetyka sportowa i jestem studentką w tej chwili dietetyki ogólnej, być może ze specjalizacją psychodietetyki, bo to jest nierozerwalnie związane z pracą z dziećmi.
A powiedz, jak, w ilu procentach ta dieta faktycznie ma wpływ na to, co my później jako trenerzy czy jako dziennikarze widzimy na boisku?
Ja nie wiem, czy można to rozpatrywać w kwestii procentów, czy można to rzeczywiście tak dzielić. Na pewno, Przemku, znasz takie powiedzenie 30% trening i 70% dieta, wtedy osiągniemy sukces, to zwłaszcza przy odchudzaniu się o tym mówi, bo w kuchni zbudujemy kaloryfer, tak?
Nie, no to mówimy nie na o klubach treningu, fitness już,
dokładnie.
Tak?
Natomiast wydaje mi się, że są takie trzy filary: dieta, trening i regeneracja. I powinniśmy chyba patrzeć na to jako całość, ponieważ uważam, że bez odpowiedniej diety, bez dobrego sposobu odżywiania nie będzie zdrowia. Jeśli nie będzie zdrowia, nie będziemy dobrze trenować. Jeśli nie będzie regeneracji, ten trening też nie będzie dobry, więc wydaje mi się, że to jest taka całość, na którą musimy zwracać uwagę. Są osoby, które twierdzą, że 50% to dieta, 40% to trening, 10% regeneracja. Może coś w tym jest, ale ja wolałabym patrzeć na to jako całość, czyli jedno bez drugiego nie będzie miało sensu zwyczajnie.
Jasne, te procenty to zawsze są przedstawiane w taki sposób, że pewnie dietetyk powie 70-80% dieta.
Ale nie powiedziałam.
No właśnie, dlatego zwróciłem na to uwagę. Słuchaj, Patrycja, a powiedz, z kim współpracujesz? Czy masz jakieś w swoim portfolio większe nazwiska, czy ty skupiasz się na młodszych zawodnikach?
No ja nie miałam przyjemności, możliwości pracować z dorosłymi zawodnikami, natomiast skupiam się, tak jak mówiłam na początku, na pracy z młodymi zawodnikami i prowadzę zawodników chociażby z Warszawii, prowadziłam zawodnika z Akademii Zagłębia Lubin, natomiast ja współpracuję również z małymi klubami, z UKS-ami, gdzie poziom świadomości żywieniowej rodziców, samych zawodników oraz trenerów jest niewielki, więc przyjazd mój do takiego klubu, do takiej akademii, to jest naprawdę duże wydarzenie, które naprawdę może zmienić życie tych młodych zawodników. Muszę ci powiedzieć, że ostatnio byłam na północy Polski w takim bardzo małym klubie, gdzie wspólnie z zawodnikami przygotowywaliśmy zdrowe koktajle potreningowe na bazie szpinaku i owoców. I po mojej wizycie trener zadzwonił i powiedział, że został wykupiony szpinak w całej miejscowości. Przez dwa dni brakowało szpinaku. Ludzie jeździli po 20-30 kilometrów do sąsiednich miejscowości po szpinak, bo wszyscy miksowali.
No właśnie, widzę, że masz bardzo dobry wpływ na osoby, z którymi rozmawiasz. Samuel chyba właśnie też pobiegł po szpinak.
Tak. Coś wspominał.
A powiedz, w jakim wieku twoim zdaniem powinniśmy mówić o diecie? Albo inaczej, może zacznijmy, powiedziałaś o świadomości. Co to jest w ogóle dieta? Bo mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo mylnie interpretowane przez osoby nie tylko związane z piłką nożną, ale ogólnie całe społeczeństwo.
Dokładnie, też mi się tak wydaje. Myślę, że jakbyśmy teraz wyszli ze studia i zapytali ludzi, którzy gdzieś tam chodzą teraz po ulicy Warszawy, jakbyśmy zapytali o to, czym jest dieta, to pewnie wszyscy by nam, może nie wszyscy, ale dużo osób odpowiedziałoby nam, że jest to odchudzanie. No otóż nie, dieta to jest sposób odżywiania się. Dieta może być dobra lub może być zła. Dieta może być dla sportowca, może być odchudzająca, ale może być też taka, która zwiększa masę. Więc samo słowo dieta, myślę, że przynajmniej w społeczeństwie polskim kojarzy się dosyć źle, bo od razu kojarzy się z odchudzaniem i z eliminacją chociażby pewnych produktów. Więc ja w pracy z młodymi zawodnikami, z młodymi piłkarzami bardzo rzadko staram się używać słowa dieta, a tym bardziej zdrowa dieta, bo słowo zdrowa jest im w tym wieku 10-11 lat zupełnie, jest to dla nich obojętne. Więc myślę, że musimy tutaj mówić o kształtowaniu nawyków żywieniowych, zwłaszcza u młodych zawodników, u małych dzieci. Dzięki temu później w dorosłym życiu one nie będą miały dylematu, jaki produkt wybrać i który produkt wybrać, żeby służył im nie tylko w budowaniu formy sportowej, ale także w zdrowiu.
Pod hashtagiem Weszło FM możecie zadać Patrycji pytania. Później będzie też możliwość od 17 zadzwonić i porozmawiać o diecie, o zdrowym odżywianiu. No i to jest temat na tyle szeroki, że na pewno znajdą się chętni. No a powiedz, Patrycja, w takim razie zaczynamy od budowania świadomości. W jaki sposób ty to robisz i w jaki sposób może to zrobić trener? Bo chcielibyśmy tutaj dać jakieś takie praktyczne wskazówki szkoleniowcom, którzy mają na co dzień do czynienia z najmłodszymi.
Jasne, oczywiście. To znaczy ja zawsze jak przyjeżdżam do klubów, odwiedzam kluby i mam przeprowadzić szkolenie bądź warsztat taki kulinarny, praktyczny z młodymi zawodnikami, zaczynam bardzo często swoje wypowiedzi od słów, że nie będę mówiła wam o zdrowej diecie i nie będę wam mówiła o tym, żebyście jedli warzywa i owoce, bo są zdrowe i bo tak trzeba. No i wtedy zawodnicy patrzą na mnie z taką ulgą, uff, będzie mówiła mądrze, nie będzie nudno. No bo od tego są rodzice. To rodzice mówią dzieciom, jedz warzywa i tak dalej, ale bardzo często niestety to nie działa. Na młode osoby działa to, że po zjedzeniu jakichś produktów ich forma sportowa będzie wzrastała lub nie, albo te produkty będą pomagały w budowaniu formy sportowej lub będą działały przeciwnie. I to najbardziej do nich trafia. A dla takich młodych zawodników zdrowie jest sprawą drugorzędną, zupełnie jakby schodzi na kolejny plan. Więc jak powiem im, że powiedzmy w przeciągu 30 minut po zakończonym treningu dobrze jest, żeby trafiły na talerz jakieś węglowodany, jakaś przekąska w postaci bananów czy batonów energetycznych, ponieważ odbudujemy straty powstałe w wyniku wysiłku fizycznego. Jeżeli będą to powtarzać regularnie, to rzeczywiście te treningi będą bardziej efektywne, no i będą mieli przewagę nad przeciwnikami podczas meczu, więc takie jakby teksty trafiają do młodych zawodników, jakby trzeba ich trochę traktować na równi, a nie przemądrzać się, że w piramidzie żywności i żywienia to jest tak i powinniśmy jeść tak, bo tak. No myślę, że zawsze jakieś uzasadnienia i tak jak powiedziałam, budowanie formy sportowej to działa na młodych ludzi.
A Patrycja, abstrahując od moich jakichś tam przekonań dotyczących zdrowego żywienia, żywienia ogólnie, jakbyś miała mnie przekonać, że ten brokuł, jarmuż czy szpinak to nie jest efekt mody, która nastała? Tylko faktycznie to jest potrzeba taka, żebyśmy zdrowo funkcjonowali, zdrowo żyli, nie wiem.
To wyobraźmy sobie, że jesteś młodym piłkarzem, tak?
Spróbujmy.
Spróbujmy sobie to wyobrazić, tak? Więc ja wtedy takiemu piłkarzowi próbuję wytłumaczyć, że jeżeli rzeczywiście te produkty będą trafiały na jego talerz, to na meczu on będzie miał energię, będzie miał motywację do tego, żeby walczyć, i wygra nad przeciwnikiem 5-0 razem z drużyną, bo cała drużyna się będzie tak odżywiać. Natomiast drużyna przeciwna nie ma tej możliwości, nie ma tej wiedzy i przed treningiem zjada hot doga, czy przed meczem zjada jakiś inny fast food, to zwyczajnie taki posiłek, mówiąc kolokwialnie, zamuli takiego zawodnika i już mamy od razu przewagę, więc no, ja tak mówię takimi bardzo prostymi słowami do nich wtedy, że to wy rozwalicie przeciwnika 5-0, a nie przeciwnik was. działa.
No chociaż z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, ten hot dog to jest właśnie taki przykład, że ktoś z tych młodych może ci powiedzieć, no ale ja się czuję dobrze na boisku tak naprawdę.
No dokładnie i czasem tak mówią, ale jeżeli robimy taki eksperyment i ja im zalecam, żeby przez ileś tam dni, czy nawet tygodni, chociaż to jest już dosyć długi proces, raczej mówimy o kilku dniach, żeby spróbowali jeść tak, jak ja zalecam. I oni rzeczywiście mówią, dokładnie, pani Patrycjo, my czujemy się lepiej, mamy więcej energii, my czujemy się lekko, my nie jesteśmy zamuleni. Więc to też na zasadzie takich eksperymentów, próbowania. Ja bardzo często na obozach z zawodnikami właśnie robię takie różne gry, różne eksperymenty, różne wyzwania i to rzeczywiście na nich działa.
Mhm. To w jakim wieku zaczynamy jakiekolwiek działania odnośnie diety i tego odżywiania i budowania świadomości już?
Od urodzenia.
Tak?
Od urodzenia, absolutnie tak. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet w kaszkach dla niemowląt już jest, nie we wszystkich absolutnie, ale w niektórych kaszkach dla niemowląt już jest zawarty cukier. Mhm. Więc my już od małego jakby zaszczepiamy w dzieciach to, że to, co słodkie jest smaczne i później to, co jest niesłodkie jest niedobre, więc dziecko zwyczajnie tego nie będzie chciało jeść. Więc staramy się od urodzenia, chociażby, żeby była minimalna ilość tego cukru w diecie i od urodzenia budować w dzieciach tę świadomość żywieniową, ale to nie chodzi o to, żeby cały czas im tłumaczyć, jedz to, bo to jest zdrowe, tylko rodzic powinien swoim przykładem pokazać, że takie jedzenie jest po prostu dobre. To nawet nie używajmy słowa zdrowe, bo do dzieci to nie przemawia. To jest po prostu dobre. Jeżeli dziecko widzi, że rodzic zjada na śniadanie owsiankę, to dziecko też zje to owsiankę, no bo przecież rodzic ma rację, tak? Jeżeli rodzic coś pokaże, no to tak, mama jest przecież, mama, tata jest autorytetem, więc dziecko naśladuje później rodzica. Natomiast jeżeli podstawą diety danej rodziny są fast foody, są jakieś słodkie przekąski, przetworzone jedzenie, no to nie ma siły. Dziecko też będzie wybierało takie produkty, bo skoro rodzice to jedzą, to na pewno to jest dobre również dla mnie.
A dlaczego jest niedobre?
Dlaczego jest niedobre? Mhm. Bo zawiera dużo przetworzonych substancji, zawiera dużo cukru, zawiera dużo tłuszczów nasyconych i wtedy oprócz tego, że jesteśmy narażeni na choroby, jesteśmy narażeni również na nadwagę, na otyłość i również wpływamy negatywnie chociażby na nasz wygląd, co no, w dzisiejszym świecie, nie ukrywajmy, jest również ważne i żadne kremy nie pomogą.
No tutaj większość chyba jednak piłki na poziomie młodzieżowej jest oparta póki co na chłopcach.
Dokładnie.
Więc z tymi kremami to różnie pewnie bywa. A powiedz jeszcze, który moment jest pomiędzy takim poziomem grassroots a profesjonalnym dobry, żeby zacząć mocniej się angażować w tą dietę, czyli już jakieś takie rozpiski profesjonalne?
Ja myślę, że nawet nie możemy tego rozpatrywać w kwestii wieku, bo dla każdego zawodnika to będzie inny moment. Ja myślę, że zależy to od świadomości danego zawodnika, że rzeczywiście ten chłopiec chce przejść do piłki zawodowej, chce się tym zajmować zawodowo i wtedy już rzeczywiście możemy zacząć wspomagać go jakimiś konkretnymi, spersonalizowanymi jadłospisami. Natomiast do tego momentu przede wszystkim dieta oparta na naturalnych produktach, pełnowartościowe posiłki i to powinno w zupełności wystarczyć. Jakby nie musimy szukać w młodym wieku bardzo egzotycznych rozwiązań, żeby młody sportowiec osiągnął sukces. To jest po prostu odpowiednia regeneracja, odpowiednia ilość snu, dobrze zbilansowane posiłki, pełnowartościowe, odpowiednio dobrany trening i myślę, że już jesteśmy w stanie mówić o jakimś sukcesie.
Dobra, Patrycja, to pełnowartościowe posiłki. Wymieńmy sobie kilka takich, które są jak najbardziej do życia zdrowego człowieka dostępne. Audycja będzie do odsłuchania, więc jeśli ktoś ma zamiar sobie coś wynotować, to wynotuje na SoundCloudzie jutro, natomiast tak na szybko, bo pewnie ty tu zastrzelisz nas kilkunastoma przykładami, tak? Co możemy jeść? Słyszeliśmy już o owsiance, co dalej?
O owsiance jak najbardziej. Jajka, pełnowartościowe białko. Może zacznijmy od tego, że podstawą w tej chwili naszej diety powinny być warzywa i owoce. Więc zmieniamy proporcje talerza, które utarły się przez lata, chociażby w świadomości naszych rodziców, że przede wszystkim mięso, ziemniaczki, a warzywa są tylko dodatkiem. Ja teraz proponuję zawsze, żeby to zmieniać, żeby większą część talerza jednak zajmowały warzywa, produkty zbożowe, skrobiowe i potem jakby to mięso, żeby przede wszystkim uczyć dzieci, żeby zjadały te warzywa. Więc mamy przykład na śniadanie, chociażby owsianka na wodzie, na mleku, krowim mleku roślinnym z jogurtem, z dodatkiem owoców świeżych, suszonych i orzechów. Mamy jajecznicę z pełnoziarnistym pieczywem na zakwasie z dodatkiem ulubionych warzyw. Mamy też mięso, taki typowy obiad, tak? Gdzie mamy porcję mięsa, mamy porcję produktów zbożowych, takich jak na przykład kasze, takich jak pełnoziarnisty makaron czy brązowy ryż i znów tą dużą porcję warzyw. To mogą być również kanapki, tylko nie uciekajmy się do takich prostych wyborów, gdzie wrzucamy dziecku do szkoły białą bułę z serem i wędliną, bo tak było przez lata, prawda? Te drugie śniadania w szkole u większości uczniów tak wyglądały, przynajmniej za moich czasów, że to była buła po prostu z serem i wędliną. No można się pokusić o jakieś lepsze rozwiązania. Niech to będzie rzeczywiście bułka, na przykład grahamka z plastrem wędliny, ale to też powinna być wędlina dobrej jakości i mnóstwo warzyw, tak? Sałata, ogórek, pomidor, albo można warzywa pokroić oddzielnie w słupki, wrzucić do lunchboxa w tej chwili. Dzieci jakby przebijają się w tym, jak wygląda ich lunchbox. Można zrobić tortille zamiast kanapki i to już będzie dużo bardziej atrakcyjne dla dziecka. Można przygotować sałatkę owocową z dodatkiem orzechów i też zapakować do lunchboxa. Można przygotować koktajl owocowo-warzywny, taki ulubiony koktajl moich piłkarzy to jest koktajl na bazie szpinaku, jabłka, bananów i kiwi na bazie wody i naprawdę bardzo im smakuje. Chłopaki, jak przygotowujemy te koktajle, jak widzą, że, a jeszcze ogórek, jak widzą, że będzie w koktajlu ogórek albo szpinak, mam wrażenie, że zaraz na mnie zwymiotują.
Ale z mojego doświadczenia smakuje. Wynika, że banan może odmienić wszystko chyba.
Dokładnie
w tych koktajlach. Tak.
Banan ratuje i klucz. Słodkie jabłko, zgadza się jak najbardziej. I potem przyznają rację, no pani Patrycjo, na 10 punktów taka mocna dziewiątka ten koktajl. Więc to jest sukces.
A co dziesiątka w takim razie? Gdzie jest dziesiątka?
Myślę, że z premedytacją nie przyznają mi tej dziesiątki, bo to jest jednak liczą zielony jeszcze koktajl.
Jasne, liczą na coś więcej.
Kolor przegrywa.
Okej, okay, to mamy naprawdę tutaj już poważną bazę i chyba pokazujesz, że też nie jest to wcale takie skomplikowane, jakby
absolutnie
się mogło wydawać.
Nie, absolutnie nie. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach w ogóle ludzie myślą, że zdrowa dieta to jest dieta oparta na nasionach chia i superfoodsach. Wcale tak nie jest. Ja cały czas powtarzam, nie szukajmy egzotycznych rozwiązań, tylko korzystajmy z tych najbardziej naturalnych i dostępnych.
No właśnie, ja tak sobie myślę, że na tym byśmy mogli zakończyć dzisiejszą audycję, bo powiedzieliśmy wszystko, co najistotniejsze. Oczywiście jeszcze mamy trochę czasu, ale to jest chyba klucz, żeby skupić się na tych posiłkach, na tym, co wymieniłaś, tak? Warzywa, owoce, kasze i tak dalej, a niekoniecznie uciekanie w jakieś wielkie eksperymenty, bo oczywiście można już później bawić się w jakieś głębsze doznania kulinarne, ale nie jest to jakaś konieczność w obliczu braku czasu często
oczywiście,
rodziców, prawda?
Niestety cierpimy wszyscy na brak czasu i nie uciekniemy przed tym. Musimy sobie jakoś radzić.
A jak oceniasz świadomość zawodników w ogóle, z którymi masz okazję współpracować?
Bardzo różnie. Ja się nawet zastanawiałam nad tym ostatnio, bo będąc na spotkaniach z zawodnikami z klubów w większych miastach, gdzieś ta wiedza jest większa niż zawodników w mniejszych miastach, ale ta wiedza nie ma bardzo często przełożenia na praktykę. Jednym z elementów moich szkoleń z zawodnikami jest budowanie jadłospisu.
A z czego to wynika, jak myślisz?
Ja myślę, że to wynika...
Mniej czasu właśnie rodziców w miastach, czy...
Niekoniecznie mniej czasu. To znaczy, może trochę lenistwo i takie też w sumie społeczne przyzwolenie na produkty, które nie do końca są zdrowe. Bo my inaczej patrzymy już na osoby, które na przykład palą papierosy, a jednak inaczej patrzymy na osoby, które jedzą te produkty wysoko przetworzone i gdzieś tam nie wspominamy, że to jest niezdrowe.
No, po części tak, chociaż ja tak sobie myślę, że jak podróżujemy sporo ostatnio z Ligą Odkuźni, z tymi audycjami radiowymi i tak dalej, no to ja też mam często problem, żeby przygotować się wcześniej odpowiednio, bo jak jestem przygotowany, jakieś musli, owoce i tak dalej mam gdzieś pod ręką, no to wtedy jest to prostsze, ale tak na szybko, jeżeli potrzebuję coś zjeść, no to najczęściej w jakimś freszu, Żabce czy w okolicy, to niestety te posiłki, które są do dyspozycji, nie są najlepszej jakości.
No tak, zgadza się, ale ja myślę, że większość osób rzeczywiście tłumaczy się tym, że nie ma czasu przygotowywać posiłków. Myślę, że to jest po prostu wymówka. Zwyczajnie im się nie chce, bo przygotować posiłek, obiad możemy przygotować w 15 minut. Posiłek na podróż również możemy przygotować w 15 minut. Jaki jest problem w tym, żeby obrać marchewkę, pokroić ją w słupki, pokroić w słupki paprykę, wrzucić jogurt, zabrać kubeczek jogurtu naturalnego i gdzieś tam sobie to zajadać. Przygotowanie kanapki to też jest naprawdę moment. Zabranie świeżych owoców, z którymi naprawdę nic nie musimy robić, tak? Zabieramy owoce i po prostu zajadamy je w podróży, bierzemy paczkę orzechów. To jest szybsze rozwiązanie niż czekanie w kolejkach, na przykład do fast foodów, które gdzieś tam są dostępne na trasie, mimo że i tak bardzo szybko nas obsługują.
Troszkę tutaj jesteśmy, tak w różnych kierunkach uderzamy, za chwilkę może tą dyskusję uporządkujemy, ale to jeszcze kończąc ten wątek, co byś radziła właśnie w formie takiego jedzenia z doskoku? Wchodzimy do sklepu i co, za co możemy złapać, bo są, wiadomo, tak jak mówiłaś o hot dogach, tak są też gotowe już jakieś kanapki, często na bazie właśnie białego pieczywa i to jest coś, za co płacimy tam 5-6 zł i mamy faktycznie posiłek, którym się najadamy. Co może być alternatywą dla tych rzeczy?
Alternatywą mogą być wafle ryżowe, kefir, paczka orzechów i świeże owoce. I już tak naprawdę mamy pełnowartościową przekąskę, bo może to nie jest jakiś posiłek, który nas nasyci na 4-5 godzin, ale mamy pełnowartościową przekąskę, która będzie na pewno lepszym wyborem niż jakiś produkt przetworzony, niż jakiś hot dog, tak, dostępny gdzieś tam na szybko.
Coś jeszcze byś dodała?
Tak, no to może być paczka bakali, to mogą być owoce suszone, to no zamiast kefiru, tak, może być maślanka czy jogurt naturalny. No i dużo, dużo świeżych owoców, które no dostępne są w każdym sklepie i są dużo tańsze niż wszystkie produkty przetworzone. Batony energetyczne dobrej jakości, bo tutaj nie wszystkie batony energetyczne będą dla nas, dla naszego zdrowia dobre, ale wystarczy czytać skład.
To jak go czytać, podpowiedz?
No, odwracamy produkt i z tyłu opakowania oczywiście
nagramy wideo z całym tutorialem.
I czytamy skład i patrzymy na to przede wszystkim, z ilu składników składa się dany produkt. Jeżeli ta lista jest długa, to ja proponuję odłożyć produkt na miejsce, niech sobie poczeka na lepsze czasy, może producent zdecyduje się skrócić listę, więc przede wszystkim wybierajmy produkty, które mają jak najmniejszą liczbę składników. I na pierwszym miejscu na pewno nie powinny mieć cukru, czy jakichś innych sztucznych słodzików, czy tłuszczu. Bo produkty, proszę zwrócić uwagę na to, że produkty, których składniki są na pierwszym miejscu, mają tych składników najwięcej. Więc ja ostatnio trafiła mi w ręce gdzieś tam na stacji benzynowej herbata zielona, która w składzie rzeczywiście miała herbatę zieloną, ale na pierwszym miejscu był cukier, więc ona była porządnie zasypana tym cukrem. Trafiam też również na herbaty zielone, które w składzie mają tylko herbatę zieloną. No ale pamiętajmy, że to jest dalej herbata zielona, która jest dobrze sprzedana i drogo sprzedana. Więc znów uciekajmy się do tych prostych rozwiązań.
A co powiesz o cukrach, które mówi się o tym, są sportowcom potrzebne, tak? No zakładam, że chodzi o cukry złożone, czyli węglowodany, ale jakbyś rozwinęła tę myśl.
Tak, jak najbardziej. Tutaj węglowodany są podstawą diety sportowców, czy to dorosłych sportowców, czy młodych sportowców. I nie tylko węglowodany złożone, bo są momenty w trakcie dnia treningowego sportowca, że potrzebujemy też węglowodanów prostych. Więc dieta takiego sportowca w 50-60% 100% powinna się opierać właśnie na węglowodanach złożonych. Węglowodany złożone to, znów wracam, pełnoziarniste pieczywo na zakwasie, tylko też zwracajmy uwagę, bo bardzo często pieczywo pszenne jest po prostu barwione karmelem i ono dlatego jest brązowe, a to też już będzie węglowodan prosty.
Więc tutaj, pszenica, tak?
Tak, dokładnie. Więc tutaj jakby wybierajmy to pieczywo z dobrych źródeł, ze znajomych piekarni, gdzie wiemy, że rzeczywiście jest dobrze przygotowane. To będzie pełnoziarnisty makaron, to będzie brązowy ryż i to będą kasze, które ja bardzo polecam, żeby młodzi sportowcy zajadali na obiad czy gdzieś tam w trakcie całego dnia. Natomiast, no i te posiłki jakby spożywamy na przykład na 3 godziny przed treningiem, żeby energia nam się stopniowo uwalniała i żeby później na treningu tej energii nie brakowało. Natomiast węglowodany proste są nam potrzebne na przykład od razu po treningu. Są takie zalecenia, żeby najlepiej od razu po samym treningu, ale nie przekraczając takiego magicznego czasu jak 30 minut, żeby zostały uzupełnione właśnie węglowodany proste. No i powiedzmy wtedy, chociaż ja nie jestem zwolennikiem, ale to jest najlepszy moment na słodycze. Więc nie przed treningiem, ponieważ będziemy mieć wyrzut insuliny, bardzo szybko będziemy mieć energię, ale zaraz ta energia nam spadnie, tylko właśnie po treningu w celu odbudowy glikogenu.
Ale to faktycznie, nie wiem, jakiegoś Snickersa, tak? Warto wtedy zjeść, czy aż taką skrajność byś nie szła?
To znaczy warto
trochę
przygotować.
Trochę przyznam szczerze, jestem zaskoczony.
Tak, warto przygotować informacją. Sobie batony samodzielnie albo słodycze. No ale jakby, no nie oszukujmy się, nie uciekniemy od tego. Dzieci jadły słodycze i będą jadły słodycze. Więc no jeżeli już muszą być te słodycze, to tak po treningu. Jeżeli musi być ten Snickers, no to wtedy po treningu, aczkolwiek nie podpisuję się pod tym i raczej po treningu polecam, żeby to były banany, żeby to były na przykład wafle ryżowe z dżemem albo wafle ryżowe z miodem. Może to być nawet biała buła, jeżeli nie ma nietolerancji na gluten, to wtedy ta pszenna buła z miodem też będzie dobrym wyborem do tych 30 minut po treningu. To może być szklanka smoothie owocowego, tak żeby te cukry były szybko uzupełnione. Niektórzy mówią o tym, że żelki również będą dobrym produktem po treningu, tylko też zwróćmy uwagę na skład, bo w tej chwili mamy już dostępne na rynku żelki, które nie są słodzone cukrem czy syropem glukozowo-fruktozowym, a na przykład z sokiem z owoców.
Dobra, to jeszcze, żeby to ułożyć. Węglowodany, czyli źródło energii, złożone węglowodany, które wymieniłaś jako przykłady, stosujemy przed treningiem, oczywiście nie przed samym treningiem,
nie przed
tylko
samym treningiem.
Przynajmniej 2,5-3 godziny
dokładnie
przed nim.
Dokładnie, tak.
I po treningu do 30 minut po zakończeniu.
Węglowodany proste.
Tak jest, węglowodany proste, ale tutaj, tak jak mówisz, zwracamy też uwagę na to, żeby cukier w tych węglowodanach nie pochodził.
Był pochodzenia naturalnego.
Naturalnego, czyli właśnie owoce, jakieś naturalne dżemy, a niekoniecznie syropy
glukozowo-fruktozowe
i tak dalej, różne jakieś tam sztuczne, dziwne rzeczy, tak? No dobra, no tutaj kawał chyba konkretnej wiedzy i mamy. Nie, nie mamy. Myślałem, że jest pytanie, ale to na temat Wisły. No to wracamy do tej świadomości, bo pytaliśmy o trener, o dzieci. A co z rodzicami? Jak oceniasz ich świadomość i ich jakby wiedzę na temat tego zdrowego żywienia?
No jakby to jest nierozerwalnie związane, bo
współpracujesz też z rodzicami wtedy?
Jak najbardziej, bo współpraca z dzieckiem, musimy sobie to uświadomić, to jest współpraca przede wszystkim z rodzicem i tak naprawdę z całą rodziną. Nie ma czegoś takiego jak dieta dla dziecka, bo posiłki dla dziecka przygotowuje rodzic. Dziecko, tak jak już wcześniej mówiłam, czerpie przykład z rodzica, więc jeżeli dziecko będzie miało plan dietetyczny, że na obiad zajada sobie sałatkę z grillowanym kurczakiem i z komosą ryżową, a rodzic wciąga tego przysłowiowego schabowego z zasmażaną kapustką i ziemniaczkami, no to ta sałatka na starcie jest po prostu stracona. Więc tutaj jest ciężka praca, praca całej rodziny. Więc obserwując to, co dzieci zabierają ze sobą na treningi, to, co dzieci zabierają na mecze i turnieje, no to mamy obraz tego, jak rzeczywiście odżywia się cała rodzina. Więc jeżeli świadomość dziecka jest niska, no to niestety świadomość rodzica również jest niska. Dzieci, które mają dużą świadomość żywieniową, no to ta świadomość ich wychodzi jednak od rodziców, więc ci rodzice również mają dużą świadomość żywieniową. I to też jest różnie. W większości niestety małych miejscowości, gdzie te możliwości są mniejsze, możliwości rozwoju, czy ta wiedza też dociera, czy dłużej, czy w jakichś mniejszych porcjach, no to niestety ci rodzice mają mniejsze pojęcie na temat tego, jak powinno wyglądać dobre odżywianie. Jednak w większych miastach ci ludzie, rodzice, tak, są bardziej świadomi. Mają dostęp również do większych produktów.
Radek Pisarek pyta, a czerwony ryż?
Mm-hmm. Jak najbardziej. W ogóle czerwony ryż, dziki ryż, jak najbardziej polecane, ale również jako źródło węglowodanów złożonych na 2,5-3 godziny przed treningiem. Natomiast wracając jeszcze do ryżu, jeśli mamy przed treningiem mało czasu i jesteśmy głodni godzinę przed treningiem, to wtedy bardziej nas uratuje ryż biały.
Mm-hmm. Dlaczego?
Bo to już też będzie źródło węglowodanów prostych, gdzie jeśli zjemy na przykład 5 godzin przed treningiem porcję węglowodanów złożonych, to sobie tymi prostymi tylko tak podbijemy tą energię i wtedy będzie nam działała na cały mecz. Ponieważ jeśli jeżeli przed treningiem zjemy węglowodany złożone na godzinę przed treningiem, to raczej nasz organizm będzie skupiony na tym, żeby strawić porcję pokarmową, rację pokarmową, niż na tym, żeby w 100% skupić się na treningu.
Mhm. Mamy kolejne pytanie od pana Misia. Co z czekoladą w diecie?
Z czekoladą, no właśnie. I teraz tak, mówiąc czekolada, mamy na myśli pewnie pyszną, mleczną, słodką czekoladę. Czekolada jest dobrym produktem regeneracyjnym, natomiast czekolada gorzka, ciemna czekolada, tak, minimum 65% kakao. I czekolada jest bardzo dobrym produktem w dniu regeneracji, czyli w dniu, kiedy nie mamy aktywności fizycznej, tak samo kakao. Ale na przykład unikamy już jedzenia czekolady bezpośrednio przed wysiłkiem fizycznym. Więc jeżeli jemy jakiś posiłek, który jest słodki, no właśnie na tą godzinę przed treningiem, to też może być owsianka, ale starajmy się wtedy unikać dodatku czekolady, ponieważ to są tłuszcze. Wtedy będzie się to trudniej trawiło.
Tutaj mamy kolejny wpis o tym, że posiłek potreningowy to mit, ale nie mamy za bardzo czasu, żeby się odnieść do artykułu, który został podesłany. Powiedz właśnie, jak nie zwariować w tym całym zasypie, zalewie informacji, bo są publikacje dietetyków, które inni negują, tak? Mamy książki, za chwilkę na tę publikację odpowiada inny autor, który ma zupełnie inne często zdanie.
No dokładnie. Tak było na przykład z jajkami, że w latach 70. jajka były nie do przyjęcia ze względu na wpływ złego cholesterolu chociażby. I to były tak naprawdę jakieś spekulacje tylko. Natomiast ta dieta, te informacje bardzo trafiły do społeczeństwa, po czym później okazało się, że jajka to jest cudowny produkt i rzeczywiście powinniśmy je stosować w swojej diecie. Więc, no i dietetyka ma to do siebie, że jest podana jakaś informacja, za chwilę ta informacja jest błędna. Ja myślę, że powinniśmy po prostu obserwować swój organizm i obserwować organizm naszego dziecka. Jeżeli coś mu służy, jeżeli dziecko czuje się dobrze stosując takie, a nie inne produkty, no to jak najbardziej powinniśmy to dalej stosować. Bo musimy zwrócić uwagę również na to, że nie wszystkie produkty będą służyły każdemu, wszystkim sportowcom, tak? Na jednego zadziała dobrze jeden produkt, a na drugiego inny produkt, więc jakby tutaj po prostu obserwacja.
Co to znaczy, że zadziała dobrze w takim razie? Samopoczucie tylko?
Tak, myślę, że samopoczucie, bo nasz układ pokarmowy różnie reaguje na różne produkty, więc nawet jeżeli nie występuje jakaś jednostka chorobowa, chociażby mówiąc na przykład o mleku, nie ma alergii na mleko, nie ma nietolerancji na przykład na laktozę, gdzieś tam w tym układzie pokarmowym jednego zawodnika po zjedzeniu produktów mlecznych mogą się pojawiać wzdęcia, mogą się pojawiać bóle brzucha. U innego zawodnika tego nie będzie, więc tutaj obserwujemy samopoczucie, to jak reaguje nasz organizm i to na przykład, czy na treningu mamy tą energię, jesteśmy zmotywowani, jesteśmy w stanie w 100% skupić się na wysiłku fizycznym.
Patrycja, to środowisko piłkarskie, trenerskie, żywo zainteresowane dietetyką.
Bardzo się Krzysiek cieszę. Dobrze wróży.
No tak, mam nadzieję, że też zbudujemy świadomość trenerów, którzy w jakiś sposób będą w stanie po tej audycji lepiej wspomóc swoich podopiecznych.
Oczywiście.
Krzysiek Jóźwiak pyta, a napoje zero i przeklęty aspartan.
Ja w ogóle odbiegam od tego, żeby stosować w dietach napoje zero, w ogóle produkty zero, ponieważ jeżeli produkt ma zero kalorii, no to on musi być zwyczajnie nafaszerowany chemią, skoro on istnieje. No i tak samo aspartam. To nie jest tak, że jeżeli zjemy jakiś produkt, który jest słodzony aspartamem, to my rzeczywiście zachorujemy, rzeczywiście coś nam się stanie, czy naszemu dziecku. Natomiast jeżeli będziemy konsekwentnie używać takich produktów w naszej diecie przez lata, przez kilkanaście lat, to później może się okazać, że choroba, która pojawiła się w naszym organizmie, nie wzięła się z powietrza, tylko jest to wynik konsekwencji naszych postępowań.
W jaki sposób, w jakim stopniu z twoich obserwacji dieta wpływa na to późniejsze boiskowe zachowanie zawodnika? Faktycznie miałaś takie przykłady, że twój podopieczny po troszkę przestawieniu swoich nawyków zaczął, nie wiem, wyżej skakać, szybciej biegać, jak to się mówi popularnie?
Tak, tak, tak. Ja miałam takie doświadczenia z zawodnikiem właśnie z Akademii Zagłębie Lubin. To był chłopiec, który był takim przysłowiowym niejadkiem. Nie miał tak naprawdę problemów z wagą, nie miał niedowagi, był w normie, natomiast chłopiec jadł tylko określone produkty, ponieważ i on, i jego rodzice twierdzili, że innych produktów on zwyczajnie nie lubi i nie ma szans. Natomiast metodą prób i błędów przy moim prowadzeniu żywieniowym tego chłopca udało nam się wprowadzić nowe produkty, takie, których on nie znał, których nie jadł. I chłopiec, który jakby przed współpracą ze mną po treningu schodził, tak jak tata to nazwał, nosem po murawie, nie miał zwyczajnie siły, to ten chłopiec później po tym moim prowadzeniu dietetycznym, już nawet po miesiącu widział pierwsze efekty, że rzeczywiście miał tej energii dużo więcej i bez problemu był w stanie wytrzymać taką jednostkę treningową.
I pewnie jemu samemu było później łatwiej kontynuować ten proces, bo jak uwierzył, zobaczył na własnym przykładzie.
Dokładnie, tak. To motywuje. Te efekty motywują. To, że my sobie tutaj rozmawiamy i to, że ja rozmawiam z zawodnikami, to jest jedno. Ale jeżeli już zauważają pierwsze efekty, zauważają, że na tym treningu rzeczywiście mają więcej siły, rzeczywiście szybciej biegają, rzeczywiście gdzieś tam ten organizm lepiej reaguje, to wtedy to motywuje do działania i chcą dalej, chcą więcej.
Okej, Patrycja, dieta równa się odchudzanie tak w wielu głowach, a dietetyk równa się te plany rozpisane, tak? Tyle i tyle kalorii na dany dzień, na pierwsze śniadanie owsianka z jabłkiem, na drugie następna przekąska i tak dalej. Kiedy jest potrzeba, żeby faktycznie taki jadłospis zastosować? Jak myślisz, czy to w ogóle u dzieci ma rację bytu, czy dopiero od jakiegoś poziomu juniorów?
Nie, ja myślę, że ja nie lubię, ja jestem dietetykiem, może nie powinnam tak mówić, ale ja nie lubię rozpisywać planów dietetycznych, zwłaszcza dzieciom, bo moim zdaniem to się zwyczajnie mija z celem. Nie ma potrzeby, żebym ja rozpisywała dziecku plan dietetyczny, że on w poniedziałek musi zjeść jajecznicę na śniadanie, a we wtorek właśnie owsiankę. A może to dziecko będzie miało ochotę, żeby owsiankę zjeść w poniedziałek, a jajecznicę we wtorek. I co wtedy? Tak jak mówiliśmy na początku, chodzi o budowanie świadomości żywieniowej. I ja zawsze na spotkaniu z rodzicami, którzy proszą mnie o rozpisanie planu dietetycznego, po pierwsze proszę, żeby prowadzili dzienniczek żywieniowy, czyli żeby skrupulatnie, przynajmniej przez tydzień, zapisywali, co ich dziecko zjada na każdy posiłek. Dzieci mogą robić zdjęcia swoich posiłków, rodzice później mogą to notować. I ja takie zapiski oglądam i ja wtedy zwyczajnie bardzo często daję jakieś wskazówki, pewne produkty zastępuje innymi i się okazuje, że wcale nie potrzeba mieć rozpisanego planu dietetycznego, żeby rzeczywiście tą dietę poprawić, bo to niestety działa negatywnie. No wyobraź sobie, że przez całe życie jesz tak, jak ktoś ci napisał i masz to napisane na kartce. Słabe.
A ja tak jem. Żartuję. Nie no, strzeliłaś sobie trochę w kolano, bo...
Bo jestem dietetykiem i powinnam rozpisywać plany. Nie, absolutnie.
To znaczy nie, że powinnaś, ale pewnie część klientów by się znalazła takich, którzy chętnie by taki plan...
Oczywiście.
Po taki plan do ciebie przyszli.
I pomimo tego, że ja tak mówię, to i tak ci klienci się znajdują, bo często... sposób odżywiania danego dziecka czy danej rodzicy jest jednak cały do zmiany. Więc wtedy myślę, że rozpisanie takiego planu dietetycznego ma sens, żeby pokazać, jak można jeść. I na tej podstawie jakby ci rodzice budują swoją świadomość i widzą, co mogą zjadać, czego raczej nie powinni zjadać, czy oni, czy ich dzieci. I ja, rozpisując plany dietetyczne, raczej rozpisuję propozycje posiłków. Więc jeżeli to jest plan dietetyczny na 7 dni, to jest to 7 propozycji śniadań, jest to 7 propozycji drugich śniadań, obiadów i tak dalej, posiłków potreningowych, gdzie tak naprawdę, jeżeli dziecko ma ochotę we wtorek zjeść owsiankę na śniadanie, to ono sobie zjada we wtorek na śniadanie owsiankę. Jeżeli w przyszłym tygodniu we wtorek ma ochotę na jajko sadzone i jest ono zapisane w tym planie dietetycznym, to sobie zjada to jajko sadzone, więc jakby można tutaj troszkę luźno żonglować.
A te konfiguracje jakoś się nie gryzą?
No wtedy ja staram się ustalać te proporcje, kalorie i tak dalej, tak żeby to wszystko grało razem, żeby była taka możliwość.
A jak w ogóle się odnosisz do tego, że nie wiem, w jednym posiłku nie można łączyć białka z węglowodanami, bo tak są też takie...
Tak, są takie opinie. To też zależy od tego, jak reaguje organizm, bo są takie szkoły, które mówią, żeby w jednym posiłku zjadać i białko, i węglowodany, i tłuszcze, tak, warzywa. Są szkoły takie, żeby nie łączyć białka z węglowodanami i odwrotnie. To zależy od tego, jak reaguje organizm. Jeżeli i tutaj naprawdę my musimy się wsłuchać w nasze ciało.
O, to opowiedz o tych symptomach właśnie, które będą niepokojące i które pokażą, że coś jest nie tak i trzeba jakieś modyfikacje wprowadzić.
No to obserwujmy chociażby nasze samopoczucie po zjedzeniu posiłku. Czy miewałeś kiedyś tak, że po zjedzeniu posiłku chciało ci się zwyczajnie spać?
No to po przejedzeniu najczęściej.
Po przejedzeniu, no właśnie. Ale jakbyśmy zapytali na przykład mojego tatę czy moją mamę po niedzielnym obiedzie, gdzie mamy rosołek i mamy schabowego, wysmażonego, mamy zasmażaną kapustę i ziemniaki, to nie ma siły. Po takim posiłku zwyczajnie idziemy spać, jesteśmy po prostu zamuleni. Druga kwestia to taka, że...
A dlaczego idziemy spać? No, chodzi o ilość tych składników?
Dostarczonego chociażby tłuszczu, aha, gdzie jesteśmy po prostu zamuleni.
Okay.
Natomiast bóle brzucha, natomiast właśnie jakieś wzdęcia, gazy. Czasem jakieś biegunki, które występują po zjedzeniu danych produktów. To wszystko jest konsekwencją tego, jakie produkty zjadamy albo jakie łączymy. Więc tutaj, tak jak mówię, ta obserwacja naszego organizmu. My powinniśmy jeść świadomie, my powinniśmy wiedzieć, co zjadamy i ile zjadamy i na przykład nie jeść oglądając filmy czy przeglądając Facebooka chociażby. Odkładamy wszystko i zjadamy świadomie, wtedy wiemy, co zjedliśmy i wtedy możemy obserwować nasz organizm.
Powiedz, miałem od początku, tak nam się dobrze gada i idziemy w różnych kierunkach, ale chciałem na samym początku już zapytać o twoje takie wyjściowe porady, może, nie wiem, masz jakieś takie top 5 porad żywieniowych, z którymi zaczynasz, czy nie wiem, top 10, coś takiego istnieje?
ABC młodego sportowca.
Twojego autorstwa? Czy
mojego autorstwa.
Książce?
Nie, okay. Nie. Ja sobie nazywałam tak pierwszy wykład dla rodziców, z którym wychodzę, jeśli podejmuję współpracę w danym klubie. Czyli nawodnij, dostarcz energii i zregeneruj. To są takie podstawy podstaw, ale skupiamy się na tym, żeby dzieci były dobrze nawodnione, ponieważ dziecko, tak samo jak i osoby już w wieku seniora, nie odczuwają tak pragnienia jak osoby dorosłe. Więc tutaj bardzo, myślę, że jeszcze będziemy rozmawiać o tym nawodnieniu, więc tutaj bardzo zwracamy uwagę na odpowiednie nawodnienie. Zwracamy uwagę na to, żeby organizm odżywiać, a nie zapychać, ponieważ bardzo często jedząc produkty wysoko przetworzone, czy opierając swoją dietę na fast foodach, my nie odżywiamy naszego organizmu, tylko zwyczajnie go zapychamy pustymi kaloriami. I regeneracja, która jest bardzo ważna i bardzo dużo się już o niej mówi, prawda, w świecie piłki nożnej, więc regeneracja to jest także odpowiednia dieta i spożywanie odpowiednich produktów w odpowiednim czasie.
Jeszcze coś do tego ABC dodajesz, czy...
No i później to oczywiście rozwijam, ale myślę, że to są takie podstawy, na które musimy zwrócić szczególną uwagę.
Okej, jestem trenerem i podpowiedz mi, co powinienem zrobić jakiś taki mały krok, który wywoła wielką zmianę w formie moich piłkarzy pod kątem właśnie diety?
Wyeliminowanie wody smakowej, która jest spożywana podczas treningu, zwłaszcza wśród zawodników, którzy zaczynają dopiero swoje treningi piłkarskie. To są... To nie wzięłam tego z powietrza. Trenerzy bardzo często proszą mnie, kiedy przyjeżdżam do danego klubu, żeby wspominać o tym, żeby dzieciaki nie przychodziły z wodami smakowymi na treningi.
Nawet z Coca-Colą potrafią przyjść, tak?
Dokładnie tak, chociaż już jakby jest to coraz rzadsze zjawisko, ale woda smakowa po prostu pojawia się nagminnie, więc tu jest, rozmawiamy z zawodnikami, tu jest ta eliminacja. No i oczywiście izotoniki, tak, które są zakupione w sklepach, które bardzo często, jeżeli trening trwa godzinę, nie są zwyczajnie potrzebne i wystarczy do tego tylko i wyłącznie woda. Więc myślę, że od
chociaż
tego...
Chociaż też ten przepis na domowy izotonik nawet podawałaś bodajże u
nas. Tak, oczywiście.
Szybko przypomnimy?
Tak, takie dwa szybkie. Świeżo wyciskany sok z owoców zmieszany z wodą w proporcji 1:1 i szczypta soli oraz woda mineralna, litr wody mineralnej, do tego 3 łyżki miodu, sok wyciśnięty z połowy cytryny i również szczypta soli. Natomiast izotonik będzie nam potrzebny, jeżeli ten wysiłek będzie dłuższy niż 1,5 godziny.
Mhm. A powiedz, czy na każdego młodego sportowca dieta wpływa w taki sam sposób? To znaczy, nie mówię już o treści tej diety, nazwijmy to, ale bardziej o wpływie jej na właśnie zawodnika, czyli nie wiem, jeden właśnie wydaje mi się, że może się odżywiać bardzo źle i nie odczuwać tego, a drugi z kolei bardzo dobrze, a też niekoniecznie się czuć fantastycznie po tym.
No tak, jak najbardziej. Każdy z nas jest...
A z czego to wynika?
Każdy z nas jest innym organizmem i każdy organizm reaguje różnie. Mówi się tak często w środowisku, no już nie tylko dietetyków, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Tacy, którzy jedzą pączki i nie tyją, i tacy, którzy jedzą, widzą tylko pączki i od razu tyją. Więc coś w tym jest. Ilość produktów, ilość danego produktu, ilość pożywienia, ilość kalorii również ma wpływ na to, więc zawodnicy mogą jeść to samo, a przez to, że są różnymi organizmami, bardzo różnie będą na to reagować. Jeden zjada więcej, drugi zjada mniej, jeden potrzebuje więcej, a zjada za mało na przykład, bo kwestie racji pokarmowych też są bardzo ważne. Bardzo często młodzi zawodnicy są niedostatecznie odżywieni i tutaj nie mylimy z niedożywieni, bo to nie chodzi o to, że rodzice nie mają pieniędzy na to, żeby nakarmić dziecko, tylko chodzi o to, że taki młody organizm czasem potrzebuje nawet 3000 czy 4000 kalorii, jeżeli jest bardzo aktywny fizycznie, a nie jest w stanie zwyczajnie tego przejeść w normalnych posiłkach. Więc wtedy musimy stosować takie kombosy, czyli na przykład miksować koktajle. To jest taki zawsze mój pomysł na to, żeby zmieścić mnóstwo kalorii w jednym posiłku. Koktajl, który jest taką bombą kaloryczną, potrafi czasem mieć 600 czy 700 kalorii, który w odczuciu społeczeństwa, no jeżeli to jest koktajl, to jest dietetyczne. No niekoniecznie, możemy również tyć, opierając się na takich koktajlach. Więc no bardzo różne kwestie i tutaj ja bardzo często staram się mówić rodzicom o tym, żeby podchodzić do zawodnika bardzo indywidualnie i że to, że ja piszę różne artykuły, że ja wrzucam gdzieś do siebie na stronę przykładowe jadłospisy, to niekoniecznie będzie na pewno znaczyło, że to będzie dla pana czy pani dziecka dobre.
To mówimy o tej znalezieniu własnej drogi żywieniowej. Powiedz, jak jeszcze do tego rozsądnie podejść, żeby, nie wiem, po pierwsze nie było za dużo może produktów, żebyśmy faktycznie czuli, po czym się czujemy dobrze, po czym źle, bo jak będzie taki jeden wielki miszmasz, to tak naprawdę nie będziemy w stanie tego zweryfikować. A po drugie, jak długo to powinno trwać, żebyśmy mogli jakieś efekty i wnioski wyciągnąć?
No i tutaj też kwestia bardzo, bardzo indywidualna. I w ogóle jeszcze wracając do tych naturalnych produktów, powinniśmy stosować się do takiej zasady 90% do 10%. Nie da rady trzymać się tylko takiej super diety, super skomponowanej, opartej tylko na naturalnych, nieprzetworzonych produktach. Gdzieś tam dla własnego zdrowia psychicznego, dla dobrego samopoczucia od tej diety można nieco odbiegać, stąd te wszystkie różne posiłki typu cheat meal, bo to zwyczajnie czasami jest dobre dla psychiki, dla głowy młodego czy też starszego zawodnika. I poszukiwanie takiej drogi życiowej, świadomości żywieniowej, ja myślę, że to jest taki proces, który się nie kończy. Ja na przykład to widzę po sobie, gdzie mając coraz większą świadomość na temat odżywiania, ja co jakiś czas gdzieś tam zmieniam ten mój styl odżywiania, bo coś, co było dla mnie dobre 10 lat temu, niekoniecznie może być dobre teraz w tym wieku, gdzie na przykład rodzaj aktywności fizycznej, którą ja wykonuję teraz, jest inny, albo jest większy, albo jest mniejszy. Więc myślę, że nie można dać jakiegoś określonego czasu, tylko to jest cały czas proces i wciąż ta obserwacja naszego organizmu. W ciągu dnia musimy znaleźć chwilę na to, żeby jednak wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w swoje ciało i gdzieś być z tym naszym organizmem, a nie ciągle obok.
Radek Pisarek pyta, pytanie do specjalistki. Przed treningiem cardio 45 minut, jaki i kiedy posiłek?
Przed treningiem cardio 45 minut. Ja myślę, że spokojnie, jeżeli zjemy pełnowartościowy posiłek na 2-3 godziny przed treningiem, który będzie zawierał węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i porcję warzyw, będzie w porządku i do takiego treningu, który nie jest długotrwałym treningiem, nie musimy się jakoś specjalnie żywieniowo przygotowywać. Starajmy się tylko, żeby to nie był posiłek zjedzony zaraz przed treningiem, tylko zachowajmy ten odstęp 2-3 godzinny.
Mm-hmm. A powiedz, czy te posiłki, te swoje listy można też po swojemu przygotowywać? Jak myślisz, ile trzeba wiedzy i jakiegoś doświadczenia, praktyki, żeby właśnie coś w tym stylu, co ty dajesz do wyboru, można było samemu sobie zorganizować?
Tak, oczywiście jest mnóstwo książek, które są napisane dla sportowców. Co prawda niewiele jest literatury dla młodych sportowców. Mam nadzieję, że się będzie to powoli zmieniało, ale jest mnóstwo przykładów, czy w książkach, czy na różnych
może
blogach.
Może jakieś tytuły od razu też podasz, jakby ktoś miał ochotę?
Jasne, dietetyka sportowa chociażby. To jest książka, która została wydana chyba w zeszłym roku, dosyć świeża pozycja, ale bardzo fajnie napisana, bardzo
przystępnie.
Autora
pamiętasz może, bo to taki ogólny tytuł.
Nie pamiętam.
A być może do odnalezienia.
Tak, do odnalezienia na pewno. Legalny doping. Tak. Książka napisana przez autorkę bloga Dietetyka Sportowa i tytuł Legalny Doping. Co prawda jest to książka skierowana do dorosłych zawodników, ale jak najbardziej rodzice młodych zawodników mogą wiele cennej wiedzy z tej książki wyciągnąć. Różne blogi sportowe, gdzie mamy wskazówki dotyczące odżywiania sportowców, odżywiania młodych sportowców i zbierając gdzieś tam tą wiedzę, możemy spokojnie komponować posiłki dla swoich dzieci, wyjaśniając jakieś wątpliwości, konsultując to na przykład ze specjalistami.
A właśnie w formie, patrząc na całościowo na ten internet i te wszystkie źródła, jak myślisz, jak można to przefiltrować sobie dobrze? Żeby też nie trafić na jakieś opinie na tyle różnorodne, że aż przeczące sobie.
No dokładnie. Ja myślę, że trzeba szukać takich blogów, takich stron internetowych i takich osób, które swoje artykuły czy swoje zalecenia opierają chociażby na wynikach badań, że to nie jest zbrane z powietrza, tylko rzeczywiście jest to oparte na solidnej wiedzy i na badaniach, które zostały przeprowadzone.
Mm-hmm. To powiedz jeszcze odnośnie picia, bo mówiliśmy w trakcie treningu, ile był taki artykuł, w którym właśnie twoje wypowiedzi użyliśmy na Weszło Junior. W ogóle jak macie ochotę, to wpisując pewnie w Google albo na naszej stronie juniorweszło.com Patrycja Jeziak, znajdziecie te artykuły, w których Patrycja miała przyjemność uczestniczyć czynnie i wypowiadać się na różne żywieniowe tematy. Jeden z nich dotyczył nawadniania podczas treningu, tak? I przed treningiem, i po treningu. Jak to, gdybyś przypomniała, powinno wyglądać książkowo?
to zacznijmy od samego początku, zacznijmy od momentu, kiedy się budzimy, ponieważ nie tylko młody organizm, ale w ogóle ludzki organizm jest bardzo odwodniony po nocy. Więc pierwsze, co robimy, to próbujemy wykształcić w sobie i w swoim dziecku taki nawyk, żeby wypijać szklankę wody, żeby gdzieś tam ta butelka z wodą stała przy łóżku, czy szklanka wody, żeby stała przy łóżku. Starajmy się, żeby dziecko wypijało przynajmniej 1,5 litra wody mineralnej plus jakieś płyny w postaci zup, plus owoce, które również są źródłem, dobrym źródłem nawadniania, plus jeszcze jakieś inne płyny, które przyjmujemy w ciągu dnia. I pamiętajmy, że dzieci, które są aktywne fizycznie, mają dużo większe zapotrzebowanie jeszcze na tą wodę. Jeżeli trening trwa od godziny do 1,5 do 2 godzin, to dodatkowo przynajmniej 1,5 do litra nawet płynów powinniśmy podawać dziecku w trakcie treningu, wypijać małymi łykami co 15-20 minut. Po treningu pijemy przed treningiem i w ciągu całego dnia spożywamy te płyny w postaci wody mineralnej. I tak jak wspominałam, dzieci odczuwają to pragnienie, w zasadzie nie odczuwają tak bardzo tego pragnienia jak dorośli, więc można też dzieciakom robić jakieś wyzwania w postaci na przykład pisania na butelce, rysowania jakichś podziałek, że do tej i do tej godziny powinno być wypite tyle wody i tak dalej. To działa na dzieci, bo to jest forma zabawy, można to razem z dzieckiem przygotować. Są aplikacje, które można ściągnąć w telefonie na temat nawodnienia i aplikacja nam przypomina, że powinniśmy na przykład wypić wodę, co też jest takim bajerem, który działa na dzieci, bo jest to jednak telefon.
Patrycja, właśnie aplikacja mi pokazuje przerwa na wodę. Więc robimy krótką przerwę muzyczną i nawodnimy się dobrze w tym czasie. Naszych słuchaczy również zachęcamy do tego i wracamy po 17. Będzie można do nas zadzwonić i zadać osobiście pytanie pierwszej kobiecie w Akademii Weszło Junior. Patrycja Jeziak jest z nami i do usłyszenia za chwilkę.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy. Akademia Weszło Junior. Przemysław Mamczak jest dzisiaj z nami, dietetyk młodych sportowców, pierwsza kobieta w Akademii Weszło Junior, Patrycja Jeziak. Patrycja, bo w trakcie tej krótkiej muzycznej przerwy padło pytanie na Twitterze, Sebastian Dyduła. A herbata może być? A propos tego nawadniania, o którym mówiliśmy.
Może być, jak najbardziej. Z tym, że zwracajmy uwagę na to, że zarówno herbata, jak i kawa, bo tutaj w przypadku tych starszych sportowców, działa moczopędnie. Więc pamiętajmy o tym, żeby po wypiciu herbaty czy tej kawy jednak, żeby ta szklanka wody gdzieś się tam pojawiła, żeby nie zadziałała ona odwrotnie niż nasz cel.
22 219 50 31 możecie zadzwonić i zadać osobiście pytanie Patrycji, jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie diety, dietetyki, zdrowego odżywiania, szczególnie w kontekście młodych sportowców. Tutaj nie dzwońcie po plany, po jadłospisy. Prywatnie gdzieś na koniec zapowiemy, w jaki sposób można się z tobą skontaktować. 22 219 50 31, a ja bym jeszcze ciebie zapytał, bo tutaj przy trenerze Mamrocie rozmawiali chyba z 2 tygodnie temu, padło pytanie o piwo po meczu. Jak ty się odnosisz jako dietetyk do tego? Bo ja za moich czasów się zawsze mówiło, że trzeba troszkę tych wypukanych podczas wysiłku mikroelementów w jakiś sposób uzupełnić i odbudować.
Ja się nie spotykam z takim problemem, ponieważ pracuję z młodymi.
A to już nie mówimy o tych najmłodszych, no
tak,
właśnie.
Oczywiście. Więc jakby nie mam tego problemu, że muszę walczyć z zawodnikami i gdzieś tam ich zamykać w pokojach czy w szatni, żeby nie było tak zwanej balangi. Natomiast ja się trochę odniosę do słów Wojciecha Zepa, dietetyka Legii, który na swoim blogu opublikował taką informację, że alkohol po prostu nie ma dobrego wpływu, czy piwo, czy wino, czy inne alkohole, one zawierają alkohol w różnym stężeniu. Więc jeżeli mamy intensywny okres, jeżeli zawodnicy grają 3-4 mecze w ciągu tygodnia, to każda, nawet niewielka ilość alkoholu będzie na nich wpływała negatywnie. Regeneracja nie będzie odpowiednia. Często niektórzy mówią, że alkohol pomaga zasnąć. Niestety ten sen nie będzie dobrej jakości. Nie będzie, tak jak mówię, znów następowała ta regeneracja. Możemy wtedy zwiększyć też ryzyko kontuzji. Natomiast jeżeli zawodnicy grają mecz co 6-7 dni i występują jakieś dni, które są wolne od aktywności fizycznej, od treningu, jeżeli to jest zrobione z głową, no to jak najbardziej, z tym, że niech to będzie jedno, dwa piwa góra.
Góra trzy.
No właśnie, bo to tak jest, że na jednym piwie się nie kończy.
Jasne, tutaj zostawimy już ten wątek, ale tak sobie przypomniałem od razu, jak mówiłaś, bo wcześniej była rozmowa o tym, że często to ma też wpływ jakiś mentalny, wpływ na psychikę, czyli takie rozluźnienie, ten cheat meal, czy właśnie piwo, czy pizza po meczu, jak w ogóle do pizzy ty podchodzisz, bo nawet po meczach tutaj nie tylko ekstraklasowych, ale chyba Real Madrid kiedyś został przyłapany, nazwijmy to, z kilkunastoma kartonami po pizzy, po meczu wyjazdowym.
Tak, i wyciekło chyba jakieś ostatnie informacje na temat diety piłkarzy z Barcelony, gdzie po meczu wjeżdżała pizza i Coca-Cola i hulaj dusza.
No właśnie, to trudno wytłumaczyć jakiemukolwiek młodemu sportowcowi, nie tylko młodemu, że tak się odżywiać nie powinniśmy.
Dokładnie, natomiast jest pizza i pizza. Ja oczywiście jako zwolennik samodzielnego przygotowywania posiłków będę namawiała do tego, żeby młodzi zawodnicy przygotowywali pizzę razem z rodzicami. No bo to będzie miało też formę fajnego spędzania wolnego czasu, czy zacieśniania, budowania jakichś fajnych relacji. Natomiast no nie zawsze mamy czas na to, żeby tę pizzę przygotować samemu oczywiście w domu. Więc jak najbardziej ta pizza będzie też dobrym posiłkiem po jakimś na przykład długim wysiłku. Jeżeli mamy jakieś turnieje, gdzie zawodnicy rozgrywają mecz za meczem, to na koniec dnia, jako takie uwieńczenie tego wysiłku i powiedzmy taka nagroda psychiczna też, może być ta pizza, ale wybierajmy wtedy pizzę z większą ilością warzyw, jeżeli jest możliwość na cieście razowym, na cienkim, tak jak najbardziej. Tak jak odnoszę się do tego, co powiedziałam wcześniej, 90% powiedzmy trzymamy się tej diety, 10% folgujemy sobie dla naszego zdrowia psychicznego.
Mhm. A co jest twoim zdaniem takim problemem numer jeden w kontekście całej tej twojej tematyki, którą poruszasz na co dzień?
No to na pewno trochę lenistwo i to, że ludzie poddają się temu lenistwu, istnieją wymówki, zwyczajnie się nie chce. No bo łatwo jest pójść do sklepu, czy pójść do jakiejś budki z fast foodem i szybko jakiś posiłek sobie zamówić. Trudniej już zajmuje nam to więcej czasu i wymaga od nas więcej energii, jeżeli ten posiłek sami musimy przygotować, więc myślę, że to, no i jakby brak tej świadomości i takie ślepe patrzenie i wiara w reklamy. No niestety reklamy bardzo często, absolutnie nie zawsze, ale bardzo często trochę naginają rzeczywistość. I na przykład sam fakt, że w jakichś płatkach śniadaniowych jest obecność owsa, potrafi cieszyć konsumentów, ale tego owsa w tych płatkach jest na przykład 23%. I ja na przykład jako dietetyk czy osoba, która się odżywia zdrowo, nie rozumiem, skąd ta radość, skoro mamy obok płatki owsiane, które mają w swoim składzie 100% płatków owsianych. Więc myślę, że te reklamy i wpływ na te wszystkie kolorowe i te kolorowe opakowania wpływają jednak na tą psychikę i to jest taki problem.
Stąpasz po cienkim lodzie z tymi płatkami. Ostatnio była mała afera na grupach trenerskich wokół twojej osoby, prawda?
Tak, wiem, już uchodzę za osobę bardzo kontrowersyjną.
Ale powiedz, to z tymi płatkami, czy tutaj chyba podobnie jak o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli patrzymy na skład i jeśli tam cukier jest na samej górze, to powinniśmy unikać, tak?
Tak, tak, dokładnie. I tu znów też...
Bo tak się kojarzy wszystkim płatki, ja mam wrażenie, że jednak się kojarzą jako zdrowy posiłek.
Zdrowy posiłek, dokładnie, ale bardzo często takie płatki nie różnią się niczym niż jakieś kolorowe batony sztucznie dosładzane. Więc znów bądźmy świadomi tego, co dajemy naszym dzieciom na talerz i spokojnie musli możemy przygotować z płatków owsianych, z dodatkiem owoców świeżych czy suszonych, z dodatkiem orzechów i to nie zajmie nam więcej czasu niż wsypanie po prostu takiego gotowca do miski.
To zadam ci bardzo trudne pytanie teraz. Jest trener 10, 12, 14 latków, dajmy na to, i chciałby zrobić jakiś krok w kierunku takim, żeby ich wspomóc w tym zdrowym odżywianiu. Co konkretnie warto byłoby zrobić, biorąc pod uwagę, że on ma ich tam 2-3 razy w tygodniu tylko na treningach, ewentualnie na jakimś obozie?
Zaprosić dietetyka młodych sportowców.
I co wtedy taki dietetyk robi, powiedz?
I wtedy taki dietetyk, po pierwsze, spotyka się z zawodnikami, gdzie wspólnie przygotowujemy różne przekąski.
Czyli to musi być gdzieś na takim gruncie z kuchnią, tak?
Niekoniecznie. Możemy to w zasadzie zrobić nawet w jakiejś salce sportowej, gdzie ja przywożę taki bardzo mobilny sprzęt i możemy działać w bardzo polowych warunkach. Przygotowujemy różne przekąski przedtreningowe, potreningowe, czy koktajle energetyczne, czy domowe izotoniki. I wtedy dzieciaki łapią taką zajawkę, że wow, to jest fajne, nie dość, że
nie
fajne i smaczne, dokładnie, i nie takie trudne. Natomiast z rodzicami prowadzę wykłady, gdzie ich uświadamiam na temat tego, jak ta dieta powinna wyglądać i gdzieś wspólnie to działa, bo rzeczywiście rodzice nabywają jakąś wiedzę i widzą chęć ze strony dzieci, że mamo, tato, ja bym chciał dzisiaj przygotować sobie koktajl potreningowy albo zróbmy wspólnie izotoniki, ponieważ moi zawodnicy, z którymi współpracuję, czy trenerzy, wysyłają mi zdjęcia, dzwonią do mnie i mówią, że rzeczywiście, no tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, tak, że ten szpinak był wykupiony i nawet zaczęli mrożonego używać, więc działa. Myślę, że to jest dobry sposób. Ja no tutaj nie chcę mówić, że to jest jedyny sposób, żeby tylko dietetycy pojawiali się w drużynach sportowych, ale weźmy pod uwagę to, że w klubie to jest w pewnym sensie wydarzenie. No bo trener mówi o tym, żeby nie przynosić tej wody smakowej na treningi, mówi o tym, żeby przynosić tylko wodę, żeby jeść zdrowo. Rodzice mówią o tym, żeby jeść warzywa i owoce, ale to są osoby, które przebywają z tymi zawodnikami na co dzień i gdzieś niestety... ci chłopcy, czy też dziewczęta puszczają to trochę w eter, nie skupiają się na tym. A jeżeli już przyjeżdża dietetyk, to robi się z tego jak w pewnym sensie wydarzenie i rzeczywiście oni trochę inaczej do tego podchodzą. Że to nie jest trener, tylko to jest rzeczywiście osoba, która zajmuje się odżywianiem. No a jak jeszcze mówię im, że nie będę im mówiła, co mają jeść zdrowego, a co mają jeść, żeby pokonać przeciwnika, no to już w ogóle działa.
A powiedz, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy to jest zróżnicowane, ale jaki jest koszt takiego, nie wiem, eventu, czy cyklu, czy w jaki sposób? Masz jakieś pakiety?
Tak, mam pakiety. Z tym, że nie chciałabym chyba mówić o cenach, bo to jest bardzo zróżnicowane. Inne ceny będą dla klubów, które chcą na przykład przez cały rok pracować z dietetykiem. Mam takie kluby, gdzie co miesiąc dla każdej grupy prowadzimy warsztaty, dla rodziców prowadzimy wykłady. Są też kluby, które zapraszają mnie tylko raz, żeby właśnie gdzieś tam ci zawodnicy złapali tą zajawkę, o której mówię, na zdrowe odżywianie.
Tak szacunkowo właśnie ten taki inspirujący wykład, nazwijmy to, z podstawami, z takim zbudowaniem jakiejś wstępnej świadomości.
To są kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.
Mhm. Okej, okay, no to widełki mamy szerokie.
No dokładnie.
Od 20 do 990
złotych. Ja tak jak do moich zawodników podchodzę indywidualnie, tak do każdego klubu również.
Okej, okay. Na hasło Akademia Weszło Junior jest zniżka, więc warto o tym pamiętać. A powiedz, kiedy? No w ogóle przypomnę może numer, bo nikt nie dzwoni. Nie wiem, czy już wszystko omówiliśmy, czy boją się pierwszej kobiety w Akademii Weszło Junior. 22 219 50 31. Macie jeszcze kwadrans, żeby porozmawiać z Patrycją osobiście. No i powiedz jeszcze, Patrycja, miałem zapytać o kalorie. Kiedy warto zacząć liczyć te kalorie?
Ja myślę, że warto zacząć liczyć kalorie, kiedy dziecko rzeczywiście już trenuje regularnie. W weekendy pojawiają się mecze. To tak jak wspomniałam o tym, że dzieciaki są niedostatecznie odżywione, wynika to też z tego właśnie, że no, tych kalorii dostarczamy bardzo często za mało. I wbrew tej powszechnej opinii, że polskie dzieci, w ogóle dzieci na całym świecie tyją, to jest ta druga strona medalu, że również dzieci, które są bardzo aktywne fizycznie, tych kalorii zjadają za mało. Stąd też może występować, czy jakieś zmęczenie, czy jakieś bóle głowy, czy jakaś ogólna niechęć, czy do aktywności, no nie tylko fizycznej. I wtedy zaczynamy liczyć kalorie. Są takie proste wzory. Możemy te ilość kalorii, zapotrzebowanie kaloryczne wyliczyć sami, sobie, swojemu dziecku. W internecie jest dostępnych mnóstwo wzorów. Możemy sobie to wyliczyć, podając wiek dziecka, wagę i tak dalej.
Chyba mieliśmy telefon. Tutaj słyszeliśmy bardzo mocno po uszach. Nie wiem, jest telefon?
Halo?
Halo, halo, słuchamy.
Dzień dobry, ja mam pytanie do pani Patrycji.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, co pani uważa o diecie paleo?
Wie pan co, to jest kwestia indywidualna, tak? Ja staram się w diecie dzieci stosować, jakby wychodzić od pierwotnych, naturalnych...
Ale straszny mamy tutaj pogłos,
tak.
Chyba.
Chyba jakimś tramwajem. Pan chyba w drodze, tak?
Mm-hmm. Tak, właśnie słucham w tramwaju, słucham audycji. Mm-hmm.
Tak, ale...
A teraz może trochę lepiej?
Jak najbardziej, jeżeli organizm będzie czuł się dobrze, jeżeli organizm będzie czuł się dobrze na takiej diecie, to jak najbardziej możemy taką dietę stosować. No jest ona taka bardzo zbliżona do tych takich naturalnych potrzeb odżywiania naszego organizmu.
A na czym polega, może jeszcze powiedz, bo nie wszyscy może wiedzą.
Tak, dieta paleo opiera się na takich bardzo mało przetworzonych produktach, na dużej ilości mięsa, na dużej ilości roślin, tak? Więc no jak najbardziej.
Okej.
Okay. No dobrze, dziękuję ślicznie.
Dzięki,
pozdrawiam.
Dzięki, dziękujemy. I linia ciągle jest otwarta. To jeszcze może wrócimy do tych kalorii. Chciałaś coś dodać, bo czy już w sumie wyczerpaliśmy temat?
No i jeszcze raz powtórzę, bo tutaj przez ten telefon gdzieś tam mogłam to zakręcić. Wystarczy wystukać w internet, wyliczyć podstawową przemianę materii dla naszego dziecka, odnaleźć odpowiedni współczynnik aktywności fizycznej, współczynnik PAL, pomnożyć tą podstawową przemianę materii razy współczynnik PAL i otrzymamy całkowitą przemianę materii.
Mm-hmm. I to polecasz, nie wiem, w jakimś wieku? Czy właśnie tak jak mówisz,
nie
od profesjonalizmu?
Nie wieku. Ja to polecam zastosować, kiedy już rzeczywiście wchodzimy na trochę taki wyższy poziom tej aktywności fizycznej, tego sportu i rzeczywiście robi się problem z tym, że dziecko może mieć, możemy podawać dziecku niedostateczną ilość kalorii. Ale nie możemy tutaj mówić o wieku, bo jest to bardzo indywidualne.
Mhm. A powiedz, Patrycja, jak ty myślisz, czy to, że ta dieta jest teraz taka trendy i tak się o niej dużo mówi, to wynika z, nie wiem, tego, że czasy się zmieniły mocno i jakość jedzenia wokół nas jest tak zła, czy bardziej z konkurencji, która poszła na tyle w górę i na profesjonalnym poziomie, powiedzmy, że bez odpowiedniej diety nie jest w stanie zawodnik zafunkcjonować tak na poważnie?
Ja myślę, że to wynika po części i z jednego problemu i z drugiego, a trochę też to jest taka kwestia marketingowa zwyczajnie. Natomiast w tej chwili no, mamy inne jakościowo jedzenie niż to było kilkadziesiąt lat temu. Inaczej musimy też te posiłki komponować. Natomiast kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, ale być może również w sporcie nie przejmowano się aż tak bardzo tą dietą. Natomiast rzeczywiście obserwując to, jak zmienił się poziom chociażby piłki nożnej na przestrzeni tych lat, no to myślę, że jest to też zasługa odpowiednio zbilansowanej diety.
Masz w swoim menu jakieś kulki mocy? A propos tutaj marketingu i tego nakręcenia wokół tematu dietetyki, Ania Lewandowska zrobiła dobrą robotę.
No oczywiście, no i ja tutaj jakby nie chcę psuć tego, co dobre, więc również korzystając z przepisu Ani Lewandowskiej ze swoimi zawodnikami przygotowujemy takie kulki mocy.
Mhm. strony internetowe jakieś, które byś poleciła, jakieś blogi do czytania na bieżąco, co twoim zdaniem jest najbardziej sprawdzonego? Gdyby ktoś chciał się bardziej zainspirować poza Weszło Junior.
Ja się bardzo inspiruję odnośnie diety dla piłkarzy stroną internetową www.żywieniemmistrzów.pl. To jest właśnie strona, która jest prowadzona, blog, który jest prowadzony przez Wojciecha Zapa, dietetyka obecnie Legii. Kolejna strona to dietetyka sportowa. Ja bardzo często bywam na szkoleniach w Akademii właśnie Dietetyki Sportowej. Kolejna strona to strona autorki książki, którą polecałam, Legalny Doping, dieta sportowca.pl. No i serdecznie zapraszam na moją stronę sportujemy.pl albo na Facebooka Dietetyk Młodych Sportowców Patrycja Jeziak.
Tak, tutaj kojarzę chyba nazwisko trenera, dietetyka z Legii Warszawa. On publikował też materiały w asystencie trenera.
Tak, zgadza się.
Okej, no to mamy komplet naprawdę wielu, wielu wiadomości i informacji dotyczących rozwijania tych swoich warsztatów związanych z dietą. Mamy kolejny telefon, chyba już niestety ostatni. Halo, halo.
Tak. Dzień dobry, bardzo krótkie pytanko.
Dzień dobry.
Jak pani się ustosunkuje do pobierania witamin dla młodych dzieci, dla chłopaków?
Jeszcze raz, jakby mógł pan powtórzyć, do witamin nie usłyszałam dokładnie.
Tak, już powtarzam. Jak jest pani punkt widzenia na pobieranie witamin przed, w ogóle dla młodych dzieci?
Suplementację.
Tak, suplementację witaminami. Wie pan co? Przede wszystkim nie polecałabym tego, żeby robić to na własną rękę, bo ktoś zaleca, żeby jakby suplementować witaminę D i tak dalej. Jak najbardziej, bo tutaj ta witamina D jest taka kontrowersyjna i ja sama zalecam suplementację, ale przede wszystkim najpierw proszę zrobić badania i zobaczyć, jaki mamy poziom danej witaminy w organizmie i wtedy po prostu zacząć suplementację, jeżeli będzie taka potrzeba. Ponieważ jeżeli będziemy mieć nadmiar witaminy danej w organizmie, to może zadziałać na niekorzyść. Więc myślę, że tutaj powinniśmy najpierw przeprowadzić badania, sprawdzić poziom witamin w naszym organizmie, a dopiero potem rozpoczynać suplementację.
Czyli dla każdego dziecka zupełnie inny zestaw.
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Witaminy dostarczamy w pożywieniu, więc jeden jadłospis, sposób odżywiania jednej rodziny, jednego dziecka jest taki, drugiego dziecka inny, trzeciego dziecka jeszcze inny i te witaminy, które przyjmujemy wraz z pożywieniem, też przyjmujemy w różnym stopniu, więc sprawdzamy to badaniami i wtedy włączamy suplementację ewentualną.
Czy to drużyny, że tak powiem, już zawodowe w swoich akademiach prowadzą takie badania, czy to jest tylko sprawa rodziców jest w zasadzie?
A to zależy od miejsca, bo są akademie, które bardzo szeroki zakres tych badań stosują, natomiast na pewno nie wszystkie. No i z tymi chyba witaminami też jest kłopot, z mojej wiedzy, jak wynika, bo nie wszystkie są na tyle przyswajalne, na ile dla danego zawodnika mogłyby być i u każdego wygląda to na tyle różnie, że bardzo chyba trudno to tak na dobrą sprawę zmierzyć.
Dokładnie tak. I miejmy też świadomość, że nasze witaminy, które przyjmujemy, są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego bardzo często polecamy, żeby owoce spożywać chociażby w obecności orzechów, czy sałatkę spożywać w obecności oliwy z oliwek, czy jakiegoś innego oleju, po to, żeby te witaminy rzeczywiście były bardziej przyswajalne i to też jest bardzo ważna kwestia.
Okej, dziękujemy bardzo. To powiedz, Patrycja, jeszcze tutaj podciągnę ten wątek. Tłuszcze z owocami, tak? Co jeszcze? Jakie kompozycje powinniśmy łączyć, żeby właśnie lepiej wchłaniać jakieś określone elementy?
No to tak jak powiedziałam, tak? Tłuszcze, owoce czy produkty, które zawierają duże ilości witamin.
Witaminy.
Tak, dokładnie. Z tłuszczami, żeby były lepiej rozpuszczalne. Natomiast no, posiłki po prostu pełnowartościowe. Jeśli białko plus węglowodany działa na ten organizm dobrze, okej. Okay. Jeżeli mamy jakieś problemy, nie łączymy wtedy tego. Obserwacja.
Okej. Okay. No to już tak pod koniec podjeżdżamy. Myślę, że dużo konkretnych informacji przekazałaś podczas tej audycji, ale miały być konkrety, to dawaj jakieś dwa ulubione przepisy, takie szybkie, które mogą zainspirować do pierwszego kroku w kierunku zdrowego odżywiania.
Jasne. To jest owsianka z dodatkiem gorzkiej czekolady, owsianka na mleku krowim lub roślinnym, z dodatkiem gorzkiej czekolady, z dodatkiem bananów i z dodatkiem...
W jakiej formie ta czekolada?
Może być pokruszona, możemy ją rozpuścić w kąpieli czekoladowej i tak ją sobie fajnie polać. Wtedy mamy bardzo fajne... Natomiast jeszcze szybszy przepis. To jest zdrowa Nutella, zmiksowane daktyle z kakao i z odrobiną mleka i smarujemy wtedy świeże pieczywo albo wafle ryżowe i mamy super posiłek, na przykład potreningowy.
Ale to tak bardzo szybko teraz przeszła się, czyli daktyle miksujemy, tak?
Tak, miksujemy daktyle, które wcześniej będą zalane wrzątkiem. 10-15 minut parzymy, odlewamy wodę. Mamy miękkie daktyle, do których dosypujemy kakao, odrobinę mleka, żeby była lepsza konsystencja do smarowania. Miksujemy. I
jakie
mamy
specjalne kakao
Nutellę.
Musi być? Czy...
Ciemne kakao. Pamiętajmy o tym, że takie kakao granulowane to niekoniecznie jest kakao. Ono też bardzo często na opakowaniach jest opisywane jako napój kakaowy, więc też zwróćmy na to uwagę.
No właśnie, banan, była mowa o bananie, też właśnie daktyle są chyba takim elementem, który może w bardzo prosty sposób zmienić smak przygotowywanych.
Dokładnie tak. Są one bardzo słodkie. Zresztą kiedyś jedno dziecko powiedziało mi, że jak się zamknie oczy i zje daktyle, to smakują trochę jak krówki, więc polecam spróbować.
Ale trzeba zamknąć oczy, pamiętajcie. Powiedz, jakie są twoje cele, bo idziesz troszkę pod prąd, unikając tych jadłospisów, możliwości zarobku tak naprawdę na nich. Jak ty na to patrzysz, może troszkę szerzej? Czy nie wiem, jest twoim marzeniem jest praca w jakiejś akademii, w jakimś klubie byś chciała popracować tak troszkę głębiej z perspektywą czasową dłuższą?
Tak, moim marzeniem jest to, żebym mogła współpracować z jakąś akademią długofalowo, żebym rzeczywiście mogła obserwować, jak zmienia się forma sportowa, jak rozwija się dzieci, tak, zawodnicy, z którymi pracuję, na przestrzeni miesięcy czy lat przy mojej pracy. Natomiast ja mam taką misję, ponieważ ja swojej pracy nie traktuję jako pracę, tylko raczej jako pasję i mam taką misję, żeby jednak zmieniać świadomość żywieniową całych rodzin, tak? Tych rodziców, tych dzieciaków, żeby mogła dotrzeć do jak największej liczby osób i pokazać, że zdrowe to niekoniecznie jest niesmaczne i niedobre, tylko zdrowe to jest smaczne, słodkie i dobre dla nie tylko sportowców.
Powiedz, Patrycja, ty czujesz, że w takie męskie towarzystwo trochę weszłaś z tą piłką nożną?
Tak, zdecydowanie. Tak jak mówisz, no tutaj jestem pierwszą kobietą i bardzo często pracuję z wieloma mężczyznami, organizując warsztaty, wchodząc do klubów sportowych.
A ja jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że w Rakowie Częstochowa w Szkole Mistrzostwa Sportowego wprowadzono przedmiot dietetyka. To była Akademia Weszło Junior, Patrycja Jeziak, dietetyk młodych sportowców.
Dziękuję bardzo.
I ja dziękuję, Przemysław Mamczak. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.